Śledczy mówiący o sprawie zaginięcia chłopaka twierdzi, że jest to jedna z najciekawszych, ale i najtrudniejszych spraw, z którymi przyszło mu się zmierzyć. Pytany przez dziennikarza, czy myśli, że uda się ją rozwiązać, odpowiada nie. Na początku chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że w tak krótkim czasie osiągnęłam 1000 subskrybentów. Mam nadzieję, że nie zawiodę Was i że kolejne podcasty też będą cieszyć się takim zainteresowaniem jak ostatnie. W tym roku minęło 25 lat od zaginięcia Roberta. Tej sprawie był poświęcony już film na innym kanale, jednak wydaje mi się, że ze względu na to, że sprawa jest tak ważna i tak trudna, warto o niej wspomnieć raz jeszcze. Na początku chciałam podkreślić, że nie mam na celu oskarżania nikogo ani siania niepotrzebnej nienawiści. Chcę podzielić się faktami, przypuszczeniami, a także spróbować skłonić osoby, które coś wiedzą, bo takie osoby na pewno są, do przerwania milczenia. I jeszcze raz chciałabym zaznaczyć, że sprawa Roberta jest niezwykle trudna, dlatego dużo kosztowało mnie zabranie się za nią. Ale jeżeli bezsenne noce stanowią cenę przypomnienia o Robercie, to chyba mogę ją ponieść. Zapraszam Was do wysłuchania. Robert Wójtowicz urodził się 29 października 1972 roku w Krakowie jako jedno z dzieci Heleny i Lecha Wójtowiczów. Rodzina Wójtowiczów była bardzo zżyta. Pan Lech założył swoim dzieciom specjalne segregatory, w których zamieszczał wszystkie pamiątki i zdjęcia z nimi związane. Ten Roberta był zielony. Robert od dzieciństwa uwielbiał czytać, co zaszczepił mu tata. Bardzo dobrze się uczył, co pozwoliło mu się dostać do elitarnego liceum lotniczego w Dęblinie. Wiem, że niektórzy z Was nie lubią moich wycieczek personalnych, ale pozwólcie mi tym razem. Bardzo bliska mi osoba interesuje się lotnictwem i ma to wszystko w małym paluszku, i gdy pytałam ją o szkołę w Dęblinie, to mówiła, że naprawdę trudno się tam dostać. Wyobrażam sobie, że w latach 90. było tak samo. Robert bardzo dobrze odnajdywał się w swoim liceum. Jednak tęsknił za rodziną i często pisał do nich listy. Otrzymał tam odznakę skoczka spadochronowego oraz wiele dyplomów za bardzo dobre wyniki w nauce. Szkołę skończył z wyróżnieniem. Po maturze dostał się na Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi, gdzie studiował medycynę. To też stanowiło nie lada osiągnięcie i jego rodzice byli z niego bardzo dumni. Poza studiowaniem Robert udzielał się społecznie, między innymi działając w świetlicy dla dzieci z marginesu oraz oddając krew. Interesowała go muzyka, grał na gitarze, śpiewał oraz pisał dużo listów. Niektóre z tych listów zadziwiały, a nawet zamartwiały tatę Roberta, pana Lecha. Jeden z nich z 1993 roku opatrzył on komentarzem "Początek całego zła". Z kolei Robert upatrywał w tym liście moment przebudzenia. Nie wiadomo, co miał na myśli. Na drugim roku nauki Robert ze względu na tęsknotę za rodziną zrezygnował ze studiów w Łodzi i przeniósł się na UJ do Krakowa na oblegany w latach 90. kierunek psychologii. Wtedy też zaczął uczęszczać do duszpasterstwa akademickiego znajdującego się w dzielnicy Mistrzejowice. Chłopak był bardzo religijny, ufny i wrażliwy, co według jego ojca z jednej strony było jego wielką zaletą, ale stanowiło także słabość. Lubił sport, stronił od używek i imprez, nie miał zbyt wielu znajomych. Często spędzał czas w bibliotece. Tam też udał się w dniu swojego zaginięcia, czyli 20 stycznia 1995 roku. Koło południa Robert wyszedł do biblioteki. Później miał pójść na uczelnię. Nigdy jednak nie dotarł w żadne z tych miejsc, ani nie wrócił do domu. Ostatni raz Roberta widziano na osiedlu Złotego Wieku w Nowej Hucie, w pobliżu jego domu, kiedy wyrzucał śmieci. Było to około godziny 13 w dniu zaginięcia. Mama Roberta odkryła, że nie wrócił do domu w nocy, gdy nagle przebudziła się z lękiem. Czuła, że coś jest nie tak. W pokoju Roberta nie zastała syna. Nie znalazła także jego dokumentów. Od razu wiedziała, że stało się coś złego. Obudziła młodszego syna i zadzwoniła na policję, na pogotowie, a także do znajomych Roberta. Następnego dnia zaczęły się poszukiwania, jednak policja zgłoszenie o zaginięciu Roberta przyjęła dopiero 48 godzin po jego zaginięciu. Rodzina Roberta poruszyła niebo i ziemię, aby odnaleźć chłopaka. Zwracali się o pomoc do telewizji, detektywów, jasnowidzów. Pojechali nawet do Łodzi, gdzie studiował wcześniej Robert. Niestety, po 3 miesiącach od zaginięcia Roberta, śledztwo umorzono. Podjęto je ponownie dopiero w 2015 roku. To wtedy sprawa Roberta trafiła do Archiwum X Komendy Miejskiej w Krakowie. Po analizie akt śledczy stwierdzili, że Robert padł ofiarą morderstwa i że za jego śmiercią stał ktoś mu bliski. W tym momencie powinnam wspomnieć o heroicznej walce ojca Roberta, pana Lecha. W momencie zaginięcia 23-letniego Roberta w 1995 roku jego ojciec pracował w Rosji, w Magnitogorsku. List od Roberta z 9 stycznia 1995 roku był ostatnią wiadomością od syna, którą otrzymał pan Lech. Później, gdy rodzina zadzwoniła do niego i powiedziała, że Robert zaginął, pan Lech wrócił do Polski i rozpoczął poszukiwania. 15 lat po zaginięciu Roberta jego ojciec walczył o ustanowienie Dnia Osób Zaginionych i Poszukiwanych. Stworzył stronę o Robercie w internecie, gdzie do tej pory wrzuca materiały jemu poświęcone. Naprawdę bardzo aktywnie działał i działa w celu wyjaśnienia prawdy o Robercie. I chyba bez tej działalności o tej sprawie nie byłoby tak głośno. Zaginięcie Roberta sprowokowało wiele różnych reakcji i wytworzenie różnych teorii, jednak dopiero niedawno nastąpił pewnego rodzaju przełom. Do tej pory mówiono o tym, że Robert mógł celowo uciec z kraju albo popełnić samobójstwo. Mówiono także o tym, że mógł przystąpić do sekty. Łączono także jego sprawę ze sprawą oskurowanej studentki z Krakowa Katarzyny Z, ponieważ oboje studiowali psychologię i byli religijnymi osobami. Mówiono także o porwaniu, ponieważ kiedyś do rodziców Roberta przyszedł mężczyzna, który podawał się za jego kolegę ze studiów. Powiedział wtedy, że skontaktowali się z nim porywacze i żądali 30 milionów okupu, co obecnie stanowi w przybliżeniu około 3000 zł. Jednak motyw porwania dla okupu wydawał się bardzo nierealny, szczególnie ze względu na tak niską kwotę. Dopiero w 2015 roku potwierdzono najgorsze przeczucia rodziny Roberta. Prawdopodobnie został on zamordowany. Ojciec Roberta w wywiadzie dla Interwencji stwierdził, że Robert został zamordowany na tle seksualnym. Śledczy przeanalizowali środowisko Roberta i stwierdzili, że osobą odpowiedzialną za jego zaginięcie i morderstwo musiał być ktoś związany z duszpasterstwem, do którego uczęszczał Robert. Dotarli również do trzech księży, którzy mogli wiedzieć coś więcej o zaginięciu. Nie będę tu wymieniać ich imion ani nazwisk, ale opowiem krótko o tych osobach. Pierwszy z księży był szefem duszpasterstwa akademickiego. W 1995 roku był młodym, pełnym energii księdzem. Miał bardzo dobry kontakt ze studentami przynależącymi do duszpasterstwa. Znał Roberta, którego podobno traktował jak swojego kolegę, a nawet przyjaciela. Jednak jego zachowanie po zaginięciu Roberta wzbudzało wiele wątpliwości. Po pierwsze, kiedy wszyscy organizowali akcje poszukiwawcze, duszpasterstwo nie zorganizowało żadnej większej akcji w celu znalezienia Roberta. Pytany przez śledczych o chłopaka, ksiądz odpowiadał, że go nie kojarzy. Podobno mówił też, że chłopak na pewno przystąpił do sekty. Śledczy określają to jako rozsiewanie iluzji albo red herring. Mówią także, że motyw przystąpienia do sekty jako powodu zaginięcia Roberta mógł być celowym chwytem osób bezpośrednio związanych z jego zaginięciem. O sekcie jako powodzie zaginięcia Roberta mówił także brat księdza, kierownika duszpasterstwa, także ksiądz, który w 1995 roku był w seminarium duchownym. Zeznania księży są niewiarygodne z kilku powodów. Dzień po zaginięciu Roberta w duszpasterstwie akademickim miał odbywać się bal przebierańców. Robert nie mógł się go doczekać. Koleżanka doradziła mu, żeby przebrał się za kominiarza, jednak w ostatnim momencie Robert zmienił zdanie i poprosił mamę, żeby przyniosła mu z pracy biały lekarski kitel. O tym fakcie wiedziała tylko mama Roberta i Robert. Później w zeznaniach brat księdza kierującego duszpasterstwem miał powiedzieć, że Robert miał przebrać się za lekarza. Gdy zapytano go skąd to wie, powiedział, że od brata. Jednak jego brat stwierdził w dniu zaginięcia Roberta, że nie widział go od 3 dni. Według śledczych, na kilka tygodni przed zaginięciem Robert zaczął opuszczać zajęcia na uczelni. Wychodził z domu, ale nie wiadomo gdzie i z kim spędzał czas, który powinien był spędzać w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opuszczanie uczelni przez Roberta przypomina mi trochę opuszczanie uczelni przez Katarzynę Z., oskurowaną studentkę z Krakowa. Wracając do księdza, który kierował duszpasterstwem akademickim w 1995 roku, okazało się, że po zaginięciu Roberta był on bardzo smutny, zdenerwowany, struty, nie mógł znaleźć spokoju. Oczywiście mogło to znaczyć, że przejął się losem swojego przyjaciela, jednak zaniepokoiło to śledczych. W maju 2015 roku ksiądz i jego brat zostali poddani badaniu wariografem. Także ich bliski znajomy został poddany temu badaniu. Biegli stwierdzili, że wszyscy trzej mogli mieć wiedzę na temat śmierci Roberta i mogli uczestniczyć w zacieraniu śladów zbrodni. Denerwowali się szczególnie przy słowach zawinięcie w koc, zawinięcie w dywan, homoseksualizm, zazdrość o mężczyznę. W 2018 roku śledztwo w sprawie zamordowania Roberta wszczęła prokuratura, jednak księża byli przesłuchiwani wyłącznie w charakterze świadków. Nikomu nie postawiono żadnych zarzutów, ponieważ nie odnaleziono ciała chłopaka. Bez ciała sprawa nie może ruszyć w żadnym kierunku, dlatego tak ważne są słowa osób, które wiedzą coś o tej sprawie. Niestety wydaje się, że są to tylko trzej księża, którzy milczą. Ojciec Roberta, pan Lech, nie liczy już na odnalezienie swojego syna żywego. Nie szuka zemsty. Chciałby jednak mieć możliwość pochowania swojego syna. Mówi, że zaginięcie Roberta zabiło jego wiarę. I wcale nie jest mu do śmiechu, kiedy ogląda jedno z nagrań przedstawiających Roberta grającego na gitarze i śpiewającego słowa: bardzo śmiesznie jest umierać, kiedy żyć byś chciał.